Radio Luz poleca.
Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17.
I w soboty od 15 do 17 na 91,6 FM.
Radio Luz poleca.
Cześć. Witamy w środowym wydaniu poporanno-naukowej audycji na synapsach. Mimo iż fizycznie nie ma z nami gościa, to postarałem się o to, żeby jednak fizyczny gość się zjawił. Będzie to Krzysztof Nadolski, prezes koła naukowego Fobia, a my wyjaśnimy wam, że nie ma co się bać nazwy tego koła naukowego. Ruszamy wkrótce w przygodę po świecie fizyki, zarówno od strony bardzo teoretycznej, jak i ciekawej. Opowiemy dzisiaj o mikroskopach, nanotechnologii, znaczeniu społecznej odpowiedzialności nauki i wielu innych ciekawostkach. Ale tego wszystkiego dowiecie się jedynie, jeśli zostaniecie z nami na 91,6 FM. W dzisiejszym wydaniu poporanno-naukowej audycji na synapsach prowadzący Paweł Chrastacz, dzięki zdolnemu realizatorowi Mikołajowi Biskotowi, załatwił wam fizycznego, niefizycznego gościa dzisiejszej audycji. Przedstawiam wam Krzysztofa Nadolskiego, prezesa koła naukowego Fobia, i zaczniemy od tematu nazwy tego koła. Przedstawisz się i opowiesz, czy musimy się bać tak groźno brzmiącej nazwy. Cześć.
Nie musimy się bać. Nazwa jest specjalnie taka, żeby przyciągała uwagę, że tak powiem. Nazwa to jest Photonics and Bionanotechnology Association, czyli Zrzeszenie Fotoniki Bionanotechnologii. Jesteśmy kołem, które działa przy Wydziale Chemicznym i Wydziale Podstawowych Problemów Techniki.
Jak długo działacie i w jaki sposób powstaliście?
Działamy od 2008 roku. Historia tego koła jest taka, że założyli je studenci biorący udział w międzynarodowym programie studiów z Erasmus Mundus, on się nazywał MonaBiFOT. No to też właśnie było związane z nano i biofotoniką. No i to było tak, że oni pomyśleli, żeby zrobić jakąś konferencję, coś tam jakieś inne, zaczęli mieć przedsięwzięcia i w końcu zawiązało się z tego koło.
Powiedz dosłownie w kilku zdaniach, jaka jest tematyka działalności waszego koła?
Nasze koło głównie zajmuje się dwoma przedsięwzięciami. Jedno z tych to jest nasze rdzenie, od którego w ogóle to koło się wzięło, to jest konferencja PANIK, która też tematycznie nazywa się, jakby trzeba było się jej bać, ale też się nie trzeba bać, bo rozwinięcie to Fobia Annual Nanophotonic International Conference, czyli po prostu coroczna nanofotoniczna międzynarodowa konferencja Fobii. I drugim przedsięwzięciem to jest konkurs i wystawa Maniak, która polega na tym, że czekamy na pracę od osób z różnych uczelni, również z zagranicy, pracę z mikroskopów, czyli po prostu zdjęcia mikroskopowe i potem one wiszą najczęściej w centrum Wrocławia albo po prostu gdzieś na terenie uczelni. Zajmujemy się też czasami jakimiś mniejszymi przedsięwzięciami, czyli na przykład bierzemy udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, prowadzimy różne warsztaty, ale jakby nasza główna działalność to właśnie ta konferencja i wystawa.
Na temat i PANIK, i Maniak za chwilę porozmawiamy sobie więcej. Zdradź nam tylko jeszcze przed przerwą muzyczną, ile osób i jakich osób tworzy waszą organizację?
W tym momencie mamy 24 członków, jesteśmy wszyscy studentami i doktorantami. Jesteśmy w większości studentami i doktorantami Wydziału Chemicznego, ale jest również kilka osób z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. I jeszcze warto wspomnieć, że mamy również jedną osobę z PAN-u, z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej.
To bardzo ciekawe. Za chwilę porozmawiamy sobie więcej na temat waszej konferencji i konkursu, a was, drodzy słuchacze, proszę o pozostanie z nami na 91,6 FM. W popularno-naukowej audycji na synapsach wracamy do rozmowy z gościem Krzysztofem Nadolskim, prezesem koła naukowego Fobia. Teraz porozmawiamy sobie o waszych najważniejszych projektach, czyli o konferencji PANIK i konkursie Maniak. Zacznijmy od konferencji. O co chodzi z tą paniką?
Z paniką chodzi o to, że co roku organizujemy właśnie konferencję PANIK, która, tak jak nasze koło, jest głównie związane z tematyką biofotoniki, nanofotoniki. Mamy różny, że tak powiem, przekrój osób. Mamy fizyków, chemików, biotechnologów, czasami zdarza się też jakiś biolog. I po prostu wymieniamy się, że tak powiem, doświadczeniami, przedstawiamy sobie wzajemnie, czym się zajmujemy.
Czym ciekawym się zajmujecie? Od tego zacznijmy.
My jako koło... Znaczy tak, my też w kole jesteśmy przekrojem bardzo różnych ludzi, Ja na przykład jestem głównie fizykiem, powiedziałbym, że praktycznie 100% fizykiem, mimo że jestem na wydziale chemicznym. Mamy też osoby, które są praktycznie w 100%, można powiedzieć, chemikami, mamy osoby, które są mniejszą lub większą mieszanką, mamy też osoby zajmujące się bardziej biotechnologią. No i każdy z nas zajmuje się czymś, co tam jest jakoś związane właśnie z biofotoniką. Mamy na przykład koleżankę, która zajmuje się strukturami mielinowymi, czyli strukturami, które są odpowiedzialne za chorobę Alzheimera i ona stara się zbadać na przykład, jak dodatek nanocząstek złota wpływa na ich powstawanie, czy jest, że tak powiem, jakiś ratunek dla takich pacjentów. Mamy też koleżankę, która stara się zabijać bakterie, podobny mechanizm jak przy terapii fotodynamicznej, czyli chodzi o reaktywne formy tlenu, ale ona troszeczkę w innym kierunku w tym idzie, czyli ona stara się skonstruować coś w stylu opatrunku dla pacjentów ze stopą cukrzycową. Mamy też kolegę, który zajmuje się kropkami węglowymi. Są też u nas osoby, które zajmują się na przykład półprzewodnikami albo formacją amyloidów, które również są odpowiedzialne za wiele chorób i właśnie oni akurat badają ich formowanie, jak one powstają. Dużo, dużo z nas też zajmuje się optyką mieliniową, czyli stosujemy takie ciekawe lasery femtosekundowe, które też potrafią być bardzo niebezpieczne, ponieważ mają bardzo duże natężenie. No i myślę, że ta też optyka liniowa jest trochę takim, i sama fotonika w ogóle jest takim elementem spajającym nas wszystkich.
O tym porozmawiam więcej za chwilę. Kiedy wasza najbliższa konferencja?
Nasza konferencja najbliższa będzie od 26 do 28 maja. Przy czym w tym roku akurat konferencja będzie razem z... Jakby będziemy mieli specjalną sesję, która się będzie nazywała Politea. I podczas tej sesji wystąpią doktoranci i opiekunowie prac doktorskich właśnie z programu Międzynarodowego Studiów Doktoranckich o takiej samej nazwie, więc będzie ciekawostka. A jeszcze powiem, że z takich ciekawych dodatkowych sesji, że tak powiem, czy takich jeszcze szczególnych lat, kiedy mieliśmy coś ciekawego podczas panika, to w 2018 roku udało nam się zaprosić, gościliśmy noblistę z chemii.
Pamiętasz, jaki to był noblista?
Tak, to był William Merner.
Wiesz, za co on dostał tę nagrodę?
Za mikroskopię wysokorozdzielczą.
Za chwilę powiemy sobie więcej o tym, czy warto być szaleńcem, bo skoro wiedzieliśmy sobie, że nie warto panikować, myśląc o konferencji Panik, za chwilę wrócimy do tematu działalności waszego koła i konkursu Maniac. Zostańcie ze mną i z Krzysztofem Nadolskim na 91,6 FM. Dzisiejsze na synapsach fizycznych klimatach spędza z wami Paweł Chrastacz z gościem telefonicznym Krzysztofem Nadolskim, prezesem koła naukowego Fobia. Przed chwilą usłyszeliśmy, że nie warto panikować ze względu na fizykę. Teraz powiedzmy o tym, co szalonego może się dzięki niej zadziać przy okazji konkursu Maniac. Przedstaw, o co chodzi w tym konkursie, w jaki sposób można wziąć w nim udział i w jaki sposób jest on odbierany. Bo z tego co wiem, chwalicie się później tym, co nadesłali wam uczestnicy.
Tak, konkurs sam polega na tym, że uczestnicy mogą nam wysłać zdjęcia z mikroskopów. To są bardzo różne zdjęcia. I potem one są oceniane przez komisję konkursową i najlepsze zdjęcia, autorzy najlepszych zdjęć otrzymują nagrody. I potem wszystkie zdjęcia, o ile nam pozwala na to, o ile nie przekroczy to jakby limitu możliwości wywieszenia wszystkich zdjęć, to zdjęcia te wiszą potem w centrum miasta. W tym roku będzie to ulica Świdnicka między hotelem Monopoly i przejściem Świdnickim. I będzie można sobie, oprócz tego właśnie, że wziąć udział czynny w takim konkursie, to też wziąć udział bardziej bierny, czyli po prostu sobie obejrzeć taką wystawę. I pomysł się wziął z tego, że 16 maja jest Międzynarodowy Dzień Światła. No i pomyśleliśmy kilka lat temu, w zasadzie inni pomyśleli, bo ja wtedy dopiero, że tak powiem, raczkowałem w kole, że fajnie by było z tej okazji pochwalić się tym, co robimy, szerszemu gronu, też innym naukowcom. Właśnie na początku też przy niektórych edycjach szczególnie było to bardziej adresowane do innych naukowców, dlatego że często ta wystawa towarzyszyła naszej konferencji, ale były też takie właśnie edycje, kiedy udało się pokazać to szerszemu gronu odbiorców, oprócz właśnie naukowców czy studentów po prostu, którzy są na Politechnice. I było to w centrum miasta, w tym roku będzie właśnie na ulicy Świdnickiej, dlatego że W tym i w poprzednim roku jest to dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No i tak jak mówiłeś, stwierdziliśmy też, że fajnie by było się dowiedzieć, jak widzą to inni, dlatego że dla nas jest to bardzo ciekawe doświadczenie i my też możemy się dowiedzieć, co robią inni, no bo dowiadujemy się przy okazji, co robią inne grupy. Jest to też dla nas na pewno wyzwanie do kreatywności. A w ankiecie wyszło, ponieważ można było też wypełnić ankietę z zeszłorocznej edycji, wyszło, że 87% osób zaznaczyło, że podobało im się to wydarzenie, a 92% wzięłoby udział w podobnym wydarzeniu. Czyli ogólnie reakcje społeczeństwa są pozytywne, dlatego też, że myślę, że to jest fajny pomysł, żeby właśnie połączyć sztukę z nauką, dlatego że niektórzy mogą myśleć, że nauka to taka trudna i że ciężko to zrozumieć i że nauka to albo siedzenie w laboratorium godzinami, albo ślęczenie nad książkami, ale nauka to też właśnie, jak się okazuje, mogą być rzeczy przyjemne.
To prawda, nie tylko dla naszego mózgu, co prawda technicznie nasze oczy też są zgiwane przez mózg, ale powiedzmy, że nasze oczy, a nie tylko nasze mózgi, też mogą się cieszyć pięknem fizyki, pięknem nauki. Zdradź tylko, z jakich przykładowych krajów macie zgłoszenia?
Tak, na początku naszej działalności byli to praktycznie zazwyczaj w 100% członkowie koła. Potem jak zaczął się pomysł trochę, że tak powiem, rozrastać, to zaczęły się pojawiać prace z zagranicy. W zeszłym roku udało nam się dotrzeć, że tak powiem, do Francji, Irlandii, Hiszpanii. W tym roku mamy nadzieję na inne kraje, ale w zeszłym roku też udało nam się osiągnąć to, że były też prace z innych ośrodków naukowych, nie tylko z Politechniki Wrocławskiej.
Może zdradzić jakąś ulubioną pracę, która utkwiła ci w pamięci z zeszłego roku?
Mógłbym powiedzieć na przykład, że to była moja praca, ale może nie będę taki. Tak naprawdę powiem, że ciężko mi wybrać jedną pracę. Na przykład taka praca, która akurat ona zdobyła pierwsze miejsce, to była praca Dominiki Bieńkowskiej-Biernackiej, to była stopa Picassa. Ja się z tym zgadzam, że ona zdobyła pierwsze miejsce, dlatego że dużą rolę tutaj odgrywa nazwa, dlatego że przyznam szczerze, że też sam jak przygotowałem swoje zdjęcie do takiego konkursu, to samo zrobienie zdjęcia to jest tak naprawdę, powiedziałbym, nie wiem, 30% sukcesu. Pozostałość to jest zrobienie z tego opisu, czyli zastanowienie się, co artysta może z tym zobaczyć. No i akurat koleżance udało się zrobić takie zdjęcie, które było, jeśli dobrze pamiętam, DNA łososia. A wygląda to, jakby to po prostu był obraz Picassa i jakby to była stopa. I to jest właśnie moje ulubione zdjęcie z tej wystawy.
Za chwilę opowiemy sobie, w jaki sposób powstają takie zdjęcia, zdradzając szczegóły działania mikroskopów. Może niektórzy ze słuchaczy wrócą wspomnieniami na przykład do szkoły, bo rzadko w życiu dorosłym mamy do czynienia z takimi urządzeniami, ale żeby dowiedzieć się, co do powiedzenia ma nasz gość Krzysztof Nadolski, zostańcie na 91,6 FM z Akademickim Radiem Luz. Kontynuujemy środę z fizyką w audycji popularno-naukowej Na synapsach. Naszym przewodnikiem jest Krzysztof Nadolski, prezes koła naukowego Fobia. Przejdźmy teraz do kluczowego wejścia tej audycji, czyli opowiesz nam, w jaki sposób działają mikroskopy.
Tak, ogólnie docierają do nas bardzo różne prace, więc jest bardzo dużo mikroskopów, o których można by było opowiadać. To też nas bardzo cieszy, bo fajnie, że jest bardzo duża różnorodność prac. Jeżeli chodzi o taki prosty mikroskop, no to jego budowę można opisać bardzo łatwo, czyli mamy po prostu coś, co nam powiększa obraz, mamy coś, co nam ten obraz podświetla jakoś. Jeżeli chodzi o taki jeden, wydaje mi się, że z prostszych w budowie mikroskopu, z którego bardzo dużo prac do nas wpływa, to jest mikroskop polaryzacyjny. Też dlatego do nas dużo prac wpływa z tego mikroskopu, dlatego że bardzo fajnie można tam zrobić różne kolorowe zdjęcia i one bardzo ładnie wyglądają, jeżeli chodzi o efekt wizualny. Działa on tak, że są umieszczone dwa polaryzatory, gdzie jeden polaryzuje światło przed, drugi polaryzuje za próbką. Jeżeli próbka zmienia polaryzację światła, to wtedy coś widzimy, jeżeli nie zmienia, to nie widzimy. Chodzi tutaj o wykorzystanie efektu dwuułomności światła i tak na przykład u nas w kole obserwuje się ciekłe kryształy, ale oczywiście można też go wykorzystać do różnych innych rzeczy, często właśnie jakichś struktur biologicznych. Też pojawiają się u nas prace z mikroskopów elektronowych, głównie z mikroskopu skaningowego i transmisyjnego. One się różnią głównie tym właśnie nazwą, jakby w nazwie jest ujęta różnica między nimi. One oba działają tak, że na próbkę oddziałujemy wiązką elektronów, no i patrzymy, co się dzieje, jakby jak ta wiązka oddziałuje z tą powierzchnią, z tą naszą próbką. Jeżeli chodzi o mikroskop skaningowy, no to po prostu skanujemy kawałek po kawałku. Jeżeli chodzi o transmisyjny mikroskop, to patrzymy, co przechodzi przez próbkę. W praktyce one różnią się głównie tym, jeżeli chodzi jakby dla użytkownika, czym one się różnią, to one różnią się tym, różnią się rozdzielczością, dlatego że dla CEM-u no to rozdzielczość to jest w okolicy, powiedziałbym, taka prawdziwa, taka realna, to gdzieś tak kilka nanometrów, jeżeli ktoś ma naprawdę bardzo dobrze dostosowany sen. Jeżeli chodzi o ten, no to można zejść jeszcze niżej, można tam nawet pojedyncze angsztremy widzieć, czyli można tam widzieć przy takich super wysoko rozdzielczych, to można widzieć właśnie jakieś tam pojedyncze struktury. Tutaj minus przy nich jest taki, że próbka musi być przewodząca, czyli albo musi to być to samo z siebie przewodzi, albo trzeba jakoś na to nanieść na przykład jakiś metal, czyli to nie jest, że tak powiem, uniwersalna metoda, nie wszystko da się w ten sposób zobaczyć. My też u siebie wykorzystujemy mikroskopię Dark Field, która jest taka bardzo prosta, to inaczej mówiąc mikroskopia ciemnego pola. Akurat moja praca z zeszłego roku na konkurs była z tego mikroskopu. On jest bardzo podobny do zwykłego mikroskopu. Różnica jest taka, że badamy nie to, co przechodzi przez próbkę, to, co badamy w zwykłym mikroskopie, bądź co się od niej odbija, tylko badamy to, co rozprasza. No i wtedy chodzi o to, że trzeba dodać jeden dodatkowy element, taki kondensor, i jego zadaniem jest to, on ma po prostu takie szpary, jest jakby całe zaciemnione, ma tylko takie szpary z boku, których celem jest to, żeby wyłapywało tylko rozproszony sygnał. My też zajmujemy się mikroskopią wielofotonową. Główną różnicą od zwykłego mikroskopu jest to, że mamy laser femtosekundowy, czyli możemy wzbudzić wtedy coś optycznie nieliniowo. Poza tym wygląda to podobnie jak zwykły optyczny mikroskop, tylko właśnie mamy wtedy wzbudzenie też wielofotonowe. To jest dobre dla badania też struktur biologicznych, między innymi dlatego, że możemy obrazować na przykład struktury, które... Na przykład możemy dodać nanocząstki złota i bardzo dobrze wtedy, znaczy obrazować za pomocą nanocząstek złota, na przykład co my robimy czasami, albo jakichś innych nanocząstek, i wtedy jakby łatwiej, jest dużo lepsza rozdzielczość. Można też na przykład, jeżeli to dla kogoś jest znaczące, że ma na przykład grubszą próbkę, to może trochę bardziej spenetrować, że tak powiem, tą próbkę, dlatego że wtedy wchodzimy w okno biologiczne. No i to są takie główne typy. Też, co dla nas było bardzo ciekawe, to dostaliśmy w zeszłym roku pracę z mikroskopii konfokalnej, którą akurat my się nie zajmujemy. My nie mamy mikroskopu konfokalnego. Mikroskop konfokalny to jest już, że tak powiem, wyższa szkoła jazdy. To jest już bardzo zaawansowany sprzęt. Nauka tego to na pewno by nie było kilka godzin w laboratorium. Nauka, jeżeli chodzi o naukę obsługi takiego sprzętu. Chodzi o to, że tam jest taki pinhole, czyli taka dziurka, którą się skanuje próbkę, i zadaniem tego jest to, żeby ograniczyć to jakby sygnał z tła, wszystkie jakieś niepożądane sygnały.
Dwa krótkie pytania na koniec ode mnie. Po pierwsze, jak zacząć własną przygodę z mikroskopem i jaki budżet mniej więcej jest nam potrzebny? I drugie, nieco bardziej żartobliwe, czy imponuje ci mikroskop Sajfana?
Jaki mikroskop?
Sajfana. Kojarzysz mikroskop Sajfana? YouTubera?
To
szkoda.
To nie jestem na bieżąco, więc na to niestety pytanie nie dam rady odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o budżet, no to powiem tak, zależy co się chce robić, dlatego że teraz akurat też przymierzamy się do trochę innego przedsięwzięcia, ale to jeszcze nie wiem, czy wypali, nie chciałbym dlatego mówić jeszcze dokładnie, o co chodzi, ale orientowałem się, że takie, że tak powiem, szkolne mikroskopy można kupić już za kilkaset złotych, i myślę, że takie, żeby zrobić coś, tak, że tak powiem, dla zabawy, czy po prostu nauczyć się, jak to działa, to wystarczy. Też może dlatego, że jak się coś zepsuje, to niestety często się dzieje, bo tylko ten, co nic nie robi, to nic nie psuje. No to takie, to jest wystarczające. Jeżeli chodzi o takie mikroskopy zaawansowane, na przykład mikroskop konfokalny, to już jest kwestia kilku milionów złotych. A jeżeli chodzi na przykład o mikroskop polaryzacyjny, to to jest taki bardziej solidny mikroskop optyczny, po prostu z dodanymi polaryzatorami, więc tutaj na pewno koszt jest dużo mniejszy. To tak naprawdę dużo zależy od potrzeb. Jak zacząć przygodę? No to myślę, że fajnie by było najpierw się zorientować w ogóle, jakie są typy mikroskopów. No i najprościej chyba jest... Najprościej chyba jest po prostu korzystać z mikroskopów, które ktoś ma, czyli jeżeli na przykład ktoś jest teraz na pracy inżynierskiej czy magisterskiej, zastanawia się nad tym, co będzie robić i stwierdza, że mikroskopy go interesują, to fajnie poszukać sobie na przykład pracy dyplomowej w takiej grupie, która się mikroskopami zajmuje. Ja też przy okazji zachęcam, gdyby ktoś był zainteresowany, do kontaktu z nami.
Ja jeszcze raz zachęcę do odwiedzenia kanału popularno-naukowego SciFan, gdzie można zobaczyć, jakie cuda można oglądać pod mikroskopem naukowym sprzed kilkudziesięciu lat. A za chwilę wrócimy do rozmowy. 13 minut przed 18 kontynuujemy podróż po fizycznym świecie z Krzysztofem Nadolskim, prezesem koła naukowego Fobia. Opowiesz nam teraz o tym, czy naukowiec jest odpowiedzialny względem społeczeństwa.
Projekt ministerstwa, program ministerstwa, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie właśnie na konkurs i na wystawę, Społeczna Odpowiedzialność Nauki, więc tak naprawdę my też trochę się do tego przykładamy. Myślę, że naukowcy są odpowiedzialni społecznie głównie przez to, że to oni edukują społeczeństwo, to po pierwsze, a po drugie społeczeństwo ufa naukowcom, czyli społeczeństwo ufa, że jeżeli naukowiec, który się zna w danym temacie, coś powie, to tak jest. My robimy w tym kierunku to, że właśnie staramy się edukować ludzi. Uczymy też poprzez, można powiedzieć, poprzez zabawę, czyli nie tak sztywno, że jest wykład i ktoś ma słuchać, tylko po prostu przez to, że ktoś może sobie popatrzeć, jak to wszystko ładnie wygląda. Popularyzujemy właśnie w ten sposób naukę. Też w tym roku, żeby rozszerzyć ten punkt, że tak powiem, działalności, planujemy dodać możliwość poczytania konkretnych typach mikroskopów przy okazji wystawy, dlatego że wcześniej zawsze to tak działało, że był opis danego zdjęcia przy zdjęciu, czyli było napisane, co to za mikroskop i co w ogóle jest na tym widać, czyli tak bardziej naukowo. Teraz jeszcze będzie coś takiego, że będzie można sobie zeskanować kodem QR, który będzie odsyłał do opisu danego mikroskopu. No i ja myślę właśnie, że to jest dobry przykład też na to, że naukowców rolą jest trochę jakby przełożenie z języka naukowego na ludzki, można tak powiedzieć, dlatego że o mikroskopie każdy może sobie, powiedzmy, poczytać na Wikipedii czy na jakiejś innej stronie, tylko problem jest taki, że jeżeli ktoś nie jest w temacie, to albo bardzo dużo czasu spędzi na tym, żeby w ogóle cokolwiek z tego zrozumieć, albo w ogóle po prostu się podda ostatecznie i tego nie zrozumie, bo uzna, że za dużo w tym rzeczy, które nie rozumieją. No i właśnie my też w ten sposób będziemy starali się napisać coś prostym językiem, tak żeby każdy mógł z tego wynieść jakieś też walory edukacyjne. Myślę, że też przy okazji społecznej odpowiedzialności nauki to pojawi się kwestia, taki problem, że tak jak wspomniałem, ludzie ufają naukowcom, ale też z drugiej strony nie zdają sobie sprawy z tego, że nauka się może mylić. To znaczy nie chodzi mi o to, że nie mamy wierzyć w naukę, tylko to, że czasami ludzie się dziwią, jeżeli na przykład po 2-3 latach się okazuje, że któryś naukowiec miał rację, to trochę wygląda inaczej. A właśnie to jest całe, na tym polega nauka tak naprawdę, że sprawdzamy po części, czy ktoś miał rację i sprawdzamy, a jeżeli nie, to zastanawiamy się dlaczego i jak to jest naprawdę. Tak wszystkie teorie tak naprawdę, chociażby w fizyce, powstawały, na przykład to, jaki jest zbudowany atom, to były różne teorie na przestrzeni wieków, aż w końcu ktoś doszedł do czegoś, co jest bardzo bliskie prawdy. Z drugiej strony też odpowiedzialność naukowców jest taka, że nauka pomaga ludziom. Czyli nauka też jest trochę narzędziem do tego, żeby pomóc ludziom, tutaj szczególnie medycyna, ale myślę, że też nas tutaj chemików, fizyków czy biologów, dlatego że my jakby dajemy podwaliny do tego, co potem medycyna może użyć, ale to też nie tylko medycyna, też jakieś inne osiągnięcia ułatwiające ludziom codzienne życie, chociażby nie wiem, samochody, budownictwo i tak dalej, to wszystko też jest, to wszystko też ma swoje źródło w nauce, dlatego że ktoś stwierdził, że coś tak będzie dobrze działać, a z tego korzysta całe społeczeństwo, więc myślę, że też taka jest rola naukowca.
To prawda, bez nauki ta audycja nie mogłaby powstać. Możesz przedstawić kilka przykładowych współprac, jakie nawiązujecie jako koło, na przykład z katedrami bądź ludźmi na uczelni, albo może z kimś z zewnątrz. Jak to wygląda?
Tak, większość z nas pracuje w Katedrze Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych na Wydziale Chemicznym Politechniki. Tak jak powiedziałam, jest też u nas jedna koleżanka doktorantka z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnych Państwowej Akademii Nauk. Też współpracujemy przy okazji różnych przedsięwzięć z innymi ośrodkami, instytucjami z Wrocławia. Udało nam się przy okazji zeszłorocznej konferencji nawiązać współpracę m.in. z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych. Przy okazji konferencji właśnie, też przy okazji konferencji nawiązaliśmy współpracę z siecią badawczą PORT. Też teraz jesteśmy w trakcie nawiązywania współpracy z festiwalem Punto i Raja. Mam nadzieję, że dobrze czytam tą nazwę, dlatego że przyznam, że jak to był mój pierwszy kontakt z tym festiwalem i z nimi będziemy troszeczkę szli bardziej w kierunku, że tak powiem, artystycznym, czyli przedstawiania nauki jako sztuki. Też nawiązaliśmy przy okazji zeszłego maniaka współpracę z Wrocławskim Centrum Akademickim, dlatego że dyrektor Wrocławskiego Centrum Akademickiego był członkiem jury, ale oprócz tego Wrocławskie Centrum Akademickie, które działa przy Urzędzie Miasta, pomogło nam w opracowaniu ankiety dla uczestników wystawy.
Ostatni temat naszej rozmowy. Czy można dołączyć do waszego koła już w najbliższym semestrze i gdzie szukać informacji na temat rekrutacji i waszej działalności, waszej konferencji, wystawy? Gdzie to wszystko znajdziemy?
Oczywiście można do nas dołączyć, bardzo zachęcamy do tego. Wychodzimy z założenia, że każdy nowy członek koła to inne spojrzenie, każdy ma trochę inne spojrzenie. Być może my na przykład, jeżeli już jesteśmy kilka lat w kole, to patrzymy jakimiś schematami na różne sytuacje, może ktoś spojrzy na to inaczej i wpadnie na pomysł, na który byśmy nie wpadli. Jeżeli chodzi o to, jak można dołączyć, to można albo napisać do nas maila, to jest fobia@pwr.edu.pl, fobia pisanek po angielsku, czyli phobia. Tak samo strona, tylko zamiast małpy kropka. Jest też strona Panika, czyli panik.pwr.edu.pl, która jest poświęcona wyłącznie konferencji. No i zachęcam wszystkich do przeglądania, do napisania do nas, jeżeli ktoś jest zainteresowany naszą działalnością, działaniem z nami, a poza tym zapraszam wszystkich na wystawę od 14 do 31 maja na ulicy Świdnickiej.
Z pewnością będę obecny na tej ulicy i sprawdzę, jakie ciekawe prace zostały przygotowane w tym roku. Zerknąłem sobie w przerwie na zeszłoroczną dziecką pracę i naprawdę jestem zachwycony, także liczę na podobnie wysoki poziom tegorocznej edycji. Życzę wam wszystkiego najlepszego, a gościem dzisiejszej audycji poporanaukowej na Synapsach był Krzysztof Nadolski, prezes koła naukowego Fobia. Dziękuję tobie bardzo za bardzo miło spędzoną godzinę wokół fizyki, mimo iż fizycznie nie mogę się z nami pojawić. Ale i tak można powiedzieć, że byliśmy tutaj obecni w studiu obaj.
Ja również dziękuję bardzo.
Z mojej strony także nadszedł czas na pożegnanie ze słuchaczami. W sobotę usłyszycie także mój głos oraz głos Michała Wojciechowskiego. Od godziny 15 opowiem wam o kolejnych ciekawych naukowych tematach. Prawdopodobnie temat fizyki również będzie obecny w sobotniej audycji. Czekamy na was w takim razie i życzymy wam wszystkiego dobrego w dalszej części tygodnia. Paweł Chrastacz, do usłyszenia i zostańcie z nami na 91,6 FM.